Witajcie, kłaniamy się nisko po dłuższej przerwie, bo troszkę nie mieliśmy tutaj możliwości zebrania się w takim gronie, ale na szczęście wracamy 18 grudnia. Sporo się wydarzyło w ostatnim czasie, tutaj Kuba jak wypisał na Twitterze tematy z ostatniej chwili, to się okazało, że nawet bieżączka zasuwa tak, że sporo się tutaj wydarzyło. Choćby dzisiaj ogłoszone zostało miejsce, siedziba finałów Ligi Narodów 2024. Wiedzieliśmy, że to będzie w Polsce, ale nie wiedzieliśmy, w którym mieście. Okazuje się, że ostatecznie zawitamy pod koniec czerwca do Łodzi. Dawno w Łodzi chyba mężczyźni nie grali, jeśli dobrze pamiętam. To ostatnie lata to głównie Kraków, czasami Gliwice, Gdańsk oczywiście, ale Łódź przyzwyczaiła nas głównie do meczów kobiet, więc będziemy mieli tym razem rozgrywkę przed Paryżem z udziałem reprezentacji trenera Grbicia. Co poza tym, panowie, diabeł i papa są z nami, co poza tym, panowie, jakie najświeższe wieści?
Ja odwiedzałem ostatnio osobiście, że tak powiem, bo nie tak często wyjeżdżam jak Kuba, raczej częściej z Dziupli, byłem w Olsztynie dawno.
No i co, jak opowiadaj?
No powiem, że tak, no oczywiście obiekt Nowa Urania, bo tak ją trzeba nazywać, bo z Urani to została nazwa i chyba dobrze. No,
trochę też kształt z zewnątrz, trochę.
No tak, no część architektoniczna nie została jakoś bardzo zmieniona, jest zbliżona do tamtej, ale to akurat był, myślę, tam, nie wiem czy atut, czy nie atut, no pozytywny wygląd, natomiast w środku no to jest po prostu nowa hala. Tam były jakieś drobne, naprawdę bardzo drobne problemy do korekty, będzie trzeba przy boisku troszkę, no to myślę, że i nasza dyscyplina, każda inna, która tam zawita, będzie musiała sobie spasować, że tak powiem, swoje boisko, odległości. Nie wiem jak chłopaki, nie zdążyłem pogadać, może Adrian Brzezowski pogadał z chłopakami. Trochę nietypowy, taki trochę podobny jak w Spodku, taki czarny sufit. Wszystko jest od połowy hali właściwie czarne. W jednym monotonnym, jednolitym, czarnym, głębokim, no takiej czerni naprawdę nocnej. I powiem szczerze, że na pewno rozgrywacze, tak okiem byłego rozgrywacza, jak spojrzałem w halę i ta piłka leci, to tam się odnieść rozgrywacz na pewno nie ma gdzie. O oświetleniu chłopcy mówili już po treningach i w ogóle w meczu, że bardzo dobre, no zresztą sprawność oświetlenia. No mam nadzieję, że temperatura była tak ostra, że ubrałem się w golfie i żałowałem od połowy pierwszego seta, że się ubrałem w golf. Także mam nadzieję, choć było, wiecie, plus 7, także poczekamy na minus 20, ale
wiesz,
mam nadzieję,
może to jest za te poprzednie lata, było zawsze zimno, to teraz tak ustawili, żeby w Olsztynie była najcieplejsza hala.
Tak, tak, no mam nadzieję, że to będzie po prostu hala spełniająca absolutnie wszystkie normy. Z takich tam no, technicznych obserwacji patrzyłem się, jak ta hala się tam rozpakowuje, no to wszystko okej. Okay. Brawo dla panów policjantów, też pomogli w wyjeździe, nie tak jak na Torwarze, że trzeba godzinę stać na parkingu. No wygląda wszystko, posłuchajcie, wygląda wszystko bardzo, bardzo fajnie. No to mówię, pewnie jeszcze lepsza opinia będzie, znaczy lepsza opinia wartościowa będzie od samych zawodników, chłopaków, trenerów.
Czyli brakowało tylko wygranej gospodarzy.
No brakowało na pewno, choć atmosfera była fajna, no był komplet, był nadkomplet nawet, że tak powiem, ludzie z tych loży VIP-owskich mieli problemy z podwójnymi wejściówkami, no i no była taka atmosfera podniosła, no oczywiście władze miasta i te inne historie, wiecie, zespół tańca i śpiewu i wszystkiego, no że ceremonia była tak jak należy. Mecz był porządny, choć
nie
wybitny.
To ma jakieś przełożenie na przyszłość drużyny? No bo tak jak mówisz o tych sponsorach, to wiemy, że w Olsztynie różnie bywa ze wsparciem drużyny. Czy to myślisz, że to gdzieś odblokuje to, co w ostatnim czasie było troszeczkę tak mówiono, że zablokowane, bo nie mają swojej hali, bo trochę są bezdomni?
No tam na tyle, co zdążyłem przełożyć ucho, a trochę ludzi, załóżmy ze świecznika siatkarskiego było, od Arturo Popko, zaczynając oczywiście władze miasta, pan prezydent i inni, no ja tam oczywiście o pieniądze i budżety to nie pytałem, jeszcze nie miałem okazji rozmawiać zbyt długo, tylko tak kurtuazyjnie, ale no z prezesem Tomkiem Jankowskim rozmawiałem, no to powiedział, że oczywiście nie czas jeszcze i nie pora na rozmowy, ale jakieś optymistyczne, że tak powiem, wiatry zaczynają wiać, czy one się przełożą na budżet, który będzie pozwalał. No chyba w tym momencie są na umawianiu czy uzgadnianiu w ogóle ciągłości pracy Webera, a wiemy, że no ten trener ma, może mieć ogromny wpływ na te sznurki transferowe, zwłaszcza tę Amerykę no północna i południowa, bo na pewno ma bardzo dobry kontakt. No myślę, że jest też cenionym fachowcem. No i to wszystko się tak układa, ale wiadomo, że jak nie wiadomo na razie o co chodzi, to chodzi jak zwykle o pieniądze, więc nie wiem, czy Olsztyn będzie gotowy do... Pewnie Olsztyn nie weźmie udziału w tym tak zwanym dzieleniu z zawodników grupy premium, premium plus, czy tam jak ich nazwiemy, czy naszych kadrowiczów, czy kadrowiczów reprezentacyjnych z innego świata, tu Kuba może będzie miał większe wieści. Na razie myślę, że jest ogromna radość, że Nowa Urania wystartowała w terminie, powiedzmy, zbliżonym do terminów podawanych w trakcie budowy i no nie powtórzyła tej takiej trochę długiej sagi Radomia, no gdzie też wszyscy bardzo długo czekali na tą halę, która była bardzo potrzebna i teraz jest cieszy oko i na pewno cieszy kibiców. Także no, Olsztyn zadowolony.
Kuba, śledziłeś tę telenowelę olsztyńską i jesteś w stanie to odnieść do radomskiej, czy myślisz, że to był tylko wypadek i to nie będzie...
Nie, no bez przesady. No, Olsztyn jest mocnym zespołem, ale wszystko w tym meczu właśnie z Lubinem było widać to, co rozmawialiśmy przed sezonem odnośnie skompletowania tego składu. Mówiliśmy tutaj parę dziesiątki, że ogromne ryzyko jest co do doboru zawodników i paszportów zawodników i jakości zawodników, jeżeli jakości drużyny, jakości stylu, jeżeli coś tam się posypie odnośnie kontuzji. Mówiliśmy przed sezonem, że Alan Porcelanowy parę sezonów miał te swoje problemy, że Szerszeń co kilka fajnych meczów za chwilę będzie miał zjazd. W zeszłym sezonie Karlicek miał problemy zdrowotne. I chyba ten mecz to właśnie dokładnie to pokazał. Jak tylko coś się dzieje z Szerszeniem, od razu problem z paszportami, od razu kombinacje i walka. I też jako jedyny zespół oni grają na jeden atak w całej lidze. Więc to też te kombinacje. I tutaj, no, bo jak ciężko ocenić ten Olsztyn. No, Olsztyn mał, ja bym w ogóle do siatkówki poszedł, bo oczywiście świetna ta hala, brawo, jak będą komplet ludzi. Zobaczymy, jak tam będzie dalej z tym sponsoringiem, bo tam też mogą być ciekawe rzeczy się dziać, ale ten Olsztyn dokładnie to, co robi, co myśmy się spodziewali. Jest w stanie zagrać, jeżeli są wszyscy zdrowi na wyśmienitym poziomie, a jeżeli tylko coś jest problem, od razu się sypać. Więc dla dzisiaj Olsztyn dla mnie jest w tym samym tym miejscu, jeżeli chodzi o to, co się spodziewałem. Ale czy coś może więcej, nie wiem. No, jeżeli chodzi o sport, brawa dla Lublina. Ja dla mnie Lublin obok, jeżeli mielibyśmy na przykład chwalić i dawać duże plusy, to obok po kolei tam Jastrzębie Warszawa, czyli te zespoły, które prowadzą i biją wszystkich po kolei, to Lublin jest takim zespołem, który nie spodziewaliśmy się, że będzie tak dużo wygrywał, nie spodziewaliśmy się, że na takim poziomie będzie grał Ferreira, nie spodziewaliśmy się, że tyle zwycięstw, więc brawa dla Lublina, a Olsztyn to jest dokładnie ten mecz pokazał, co on może, jakie może być problemy i czego się spodziewaliśmy.
Tak, na końcu Olsztyn ma 6 zwycięstw, 5 porażek, Lublin oczywiście 8 zwycięstw i 4 porażki w tym momencie, więc też oddajmy Lublinowi, bo ten mecz się układał przez pierwsze 2 sety pod dyktando gospodarza, ale oddajmy Lublinowi, że to nie jest pierwszy taki mecz w tym sezonie.
Jak Lublin gra, nawet gratulując komendzie wyboru MVP po meczu potrzebnym do niego i mówię, co tak wolno odpalacie, musiałeś mieć dużo cierpliwości, żeby to obsłużyć po wszystkich pozycjach, bo tak koledzy nie chcieli za bardzo pomóc, snuli się. No mówi, że dziwnie, że nawet chyba tak powiedział, nie zdradzę jakiejś tajemnicy, że my chyba wszystkie pierwsze sety, które rozpoczynamy mecze, to jak już jest 3-1 czy 3-2, to my zawsze przegrywamy pierwszy set. Ja mówię, no co, no, no najprostsza ta sprawa to zmienić rozgrzewkę, no albo mocniejsza kawa humorystycznie. No uśmiechnął się tak samo, no mówi, że na początku grali jakoś dziwnie, tacy byli spowolnieni. Ale tutaj no, Kuba oczywiście ma rację, ja w czasie meczu dużo komentowałem, no oni tam, Weber musiał zacząć znowu kombinować, liczyć paszporty, wstawianie rozgrywającego z Armową, potem ściąganie. No ja w pewnym momencie tak kątem oka zobaczyłem, że po jednej z akcji lekko, tak jak to mówimy, przy żebrach złapał się Szerszeń, mówię, o, do Adriana Brzozowskiego, mówię, tam jest chyba jakiś problem, no ale nie chciałem krakać, ale chyba coś jest na rzeczy, on szedł, tak się dopiął w tą bluzę, że było raczej, że nie wejdzie, no i zaczęliśmy już widzieć, że Weber no po prostu musi zacząć cudować z tym składem, on zaczyna być taki na ustawieniach już niepełny, niewygodny, że to wszystko się sypie. Ten diesel taki wolny, bo wolny, ale pracował Lublina, a drużyna Olsztyna zaczynała płacić już trochę zdrowiem, Karliczek już się zaczął podpierać. Na nim była właściwie oparta cała ofensywa i na Alanie, więc tutaj było widać, że oni tego chyba nie dociągną już. Z jakością to już było widać, że coraz gorzej. No, rozegranie też nie chodziło tam specjalnie, także to wszystko się zaczęło walić. I ten mecz, mówię, to nie był za dobry mecz w mojej opinii, on miał za dużo błędów i za dużo wahnięć, ale był meczem interesującym, to na pewno, bo był taki typowo siatkarski mecz walki. Pierwsze dwa sety zapowiadały fajne wydarzenie dla olsztyńskiej grupy, a Lublin jakoś tak patrzyłem na nich i byli trochę nie mogli się pobudzić. Z czego to wynikało, nie wiem, ale jest to zespół nieźle zbilansowany, dobre były ruchy kadrowe trenera, który też wyszedł trochę w innym składzie. No dla mnie najlepszym zawodnikiem był Bram, takim najbardziej wydajnym, już nie wnikam w MVP, bo to jest zawsze troszkę uznaniowo, ale to był gracz, który dał bardzo dużo w krótkim czasie jakości, on dopiero od trzeciego seta wszedł. Może nie było zaskoczeniem, że on nie wyszedł, natomiast jeśli kontuzja Szerszenia, bo on wszedł potem i zagrał w takiej formule, pomogę tyle, co mogę z tyłu, a z przodu się raz może tam przebujam i jakoś przepchniemy dwie rotacje, a może punktowo jakoś to się utrzyma ta końcówka. No jeśli tam będzie kontuzja ta jego taka powtarzalna, niestety chroniczna trochę można nazwać, tych mięśni brzucha, no to oni mają, tak jak Kuba podkreślił, to oni mają ogromny bałagan i od razu ich, to oni się z tego mogą już nie wygrzebać jakościowo na następne mecze. A nie wiem, czy no trzymam kciuki za Szerszenia, bo nie dość, że miał wczoraj pechowy mecz pod tytułem takich prostych, popsutych akcji, deptanie linii trzykrotnie na czystej siatce. Sam nie wiedział, jak to skorygować. No i potem jeszcze ten ból mięśni brzucha to już w ogóle dopełniło taki jego po prostu niedobry dzień tego zawodnika, trochę nieszczęśliwy. Oby nie zakończony poważną, znaczy jakąś większą kontuzją i tyle. A tak, to wszystko do końca, atmosfera fajna, do. Sami zawodnicy na pewno byli trochę rozczarowani, a co tam się będzie działo? No, kończył mecz Weber tak, jak go znamy. On jest taki dość, potrafi być agresywny w czasie terenu. To przeszedł w tej fazie końcówki meczu, to przeszedł taką, chłopaki, no gramy co możemy, proszę was tu przynajmniej dwie, trzy rzeczy porządnie, dokładnie. Inaczej grające zespoły, Lublin to jest taki zespół, taki trochę walec pracujący dość wolno, ale równo ciężko ich zatrzymać, trzeba mieć dużo jakości, ale tacy w miarę równi są, mają równe te pozycje, natomiast grają siatkówkę taką nieskomplikowaną, nie komplikują sobie życia, a drużyna no pod Tułanigą, drużyna Olsztyna wyglądała momentami ciekawie, ale przez to ryzyko czasami płaciła błędami. Mecz pełny takich zmiennych, myślę, że dla kibiców pewnie inaczej serce bije kibica Olsztyna i Lublina w tym momencie, ale taki niezależny kibic jak ja, to ten mecz się dało oglądać, choć nie mówię, żebym nad nim się rozpływał specjalnie.
Kubo, jest coś, o czym nie wiemy?
To czy to prawda? Trener Bednarok dzisiaj był przymierzany do deski do prasowania. 2 godziny wyprasowałem dzisiaj, także to jest prawda. Byłem przymierzany do obiadu, dzisiaj zrobiłem obiad. I przymierzany jestem do Halbanku z Piacenzą w środę, co zrobię o chyba 19:00, zapraszam. I przymierzany jestem do rzeszowskiego meczu z ACH, to też zapraszam. Tam są te przymiarki i one są w 100% prawdziwe.
Dobrze. Sprawdź, bo tu widzę jakiś wpis fajny, czy Fabian dostała 4 z Resowi z wypowiedzeniem. To sprawdź, czy Fabian ma temperaturę. Weź termometr i sprawdź mu temperaturę, czy ma.
L4 to chyba, A4
no
to
tak,
chyba
A4, L4 to droga. A może to jest chyba kierunek A4, to tam przez południe
będzie jakoś... Ja jak z Radomia lecę, to Via Carpatia tutaj do Puław i w dół. Tutaj.
No nie, tak, to... tak.
A4 to na co prowadzi? Na Kędzierzyn-Koźle?
No to ciśnie tam, wiesz, całym dołem Polski, to tam może zahaczyć, wiesz... Tam możesz na Wrocławiu nawet skończyć, tak się robi.
Ale przy tym meczu ostatnim tej kolejki zostałbym na chwilę. Skoro Oresowi zaczęliście pół żartem, pół serio, no to Oresowi też, bo Kuba napisał, czy Resowia wyjdzie z grupy Ligi Mistrzów. No to tłumacz, wyjdzie czy nie wyjdzie?
No słuchajcie, no jeżeli wygra za 3 punkty z Tur, no tam trzeba liczyć, no. Musi wygrać na wyjeździe za 3 punkty. I nie, no nie powinno zabraknąć, chociaż też drugie miejsca, trzecie, jeszcze do, silne trzecie, a jeżeli punkt będzie zdobyty w Trento, naprawdę to jest, nikt nie liczył na to, że z Tur przegrają za 3, bo to nikt tego nie liczył, ale chyba Tur samo nawet nie liczyło, bo dopiero zwariowało po tym meczu, jak byłem na tej sali, to najbardziej zaskoczony to cali zawodnicy byli Tur, że oni za 3 punkty wygrali. No i tego brakowało mi jakiegoś punkciku z Trento, no mimo wszystko... jeden set to mało jak na taką walkę, więc jak widzieliśmy te grupy, to nie spodziewaliśmy się, że któryś z zespołów będzie miał problemy z wyjściem. Wiedzieliśmy, że Jastrzębie ma łatwą grupę, generalnie jako całość to wyjdzie bez problemu. Jednego przeciwnika w sumie...
To znaczy ja prędzej spodziewałem się, że to Kędzierzyn może być w sytuacji dzisiejszego Rzeszowa i że może mieć gdzieś tam przy swoich kontuzjach na przykład wahnięcie z Rozelarem czy Olympiakosem. No i umówmy się, że z przebiegu meczów i z Olympiakosem słaby mecz i z Rozelarem, więc jakby tu można było się spodziewać, że wobec tego przesiewu składu może się coś wydarzyć. Natomiast nie spodziewałem się, że przegrają absolutnie z Tur Rzeszowianie.
Znaczy, wiesz co, o Zaksie to myśmy jak byli te losowania, nie wiedzieliśmy, że Zaksa tak się posypie. No. Ja nie wiem, czy to ty Lepka od piłki nożnej kojarzysz, w której to reprezentacji afrykańskiej szaman zakopywał koguta pod boiskiem piłkarskim.
Tak było, coś tak było.
Kamerunie.
Nigeria chyba, Nigeria albo Kamerun. No,
to było chyba mistrzostwa w RPA, mistrzostwa w piłce nożnej.
Tam
jakieś zakopywanie koguta. Ja nie wiem, czy tam koguta, czy coś tam trzeba, czy tam jest coś, ktoś zakopał, czy tam trzeba może zakopać w Zaksie, bo tego niefarta to jest za dużo, to się nie zdarza tak. No. Ja zawsze powtarzam, że w sporcie czasami Bozia zabierze, raz da, raz zabierze, a u nich w tym roku jak im zabierało, to nie chce oddać, a jak im oddaje, to za chwilę znowu zabiera ze zdwojoną siłą. I teraz ten mecz jutro chyba mają, tak? Jutro jest z Iratem. Tylko też jutro tak, już Smitha nie w tym roku nie zobaczymy pewnie. Kalendarzowym. Śliwka to wiadomo luty. Kaczmarek wszedł na chwilę i więcej tam w ostatnim meczu tutaj, co oglądaliśmy z Zaksy z Warszawą, to więcej było takich smutnych widoków, jak Bednosz się na czworaka już chodził, a Kaczmarek ledwo tam szedł na chwilę na boisko.
No co z Kaczmarkiem, Kuba, bo tak naprawdę to nie wiem, nie załapałem w komentarzu.
On był chyba, tam grypka chwilę wpadła, bo teraz jakiś wirus wszedł do szatni różnych w Polsce, bo z tego co słyszymy, to jakiś tam wirusik wjechał i tam niektórzy zawodnicy padają na chwilę, ale to jakieś tam 3 dni i powrót, więc normalna sprawa, tak zawsze była w tym okresie grudniowo-styczniowym, ale no jutro ten mecz z Iratem, no jestem sam ciekawy, jak to wszystko będzie, bo oni muszą przetrwać po prostu ten moment, nie wiem, wydaje mi się, że ten Puchar Polski to już do zapomnienia raczej, ale żeby ta Liga Mistrzów wyjść z grupy i wrócić do zdrowia i później się bić, co nie oznacza, że nie chwalimy bardzo Warszawy, bo mówiłem, że jak Warszawę chwalimy, a wiecie za co najbardziej pochwalę w tym sezonie? Za zawiercie, bo to, że oni dopadli Zaksę na Staku, jak zapadli, nie jest problem, silny zespół trafia Zaksę kontuzjowaną i wygrywa, nie ma problemu. Z Jastrzębiem mecz na równo, tam mogło być 2-1 dla Jastrzębia, mogło się skończyć odwrotnie, generalnie pojedyncze akcje, 2 równe zespoły się spotkały, wygrała Warszawa, brawo, ale to co jak Warszawa dopadła zawiercie, w zawierciu i dopadła ich do ziemi i nie dała im wstać, to za to najbardziej mi to właśnie Warszawa zaimponowała od początku sezonu i brawa dla nich, trzeba wykorzystać ten moment, rewelacja.
Papo, wyjdzie Resowia z grupy Ligi Mistrzów i Kędzierzyn, czy nie wyjdą?
No, moje zacznę rysowi. Oczywiście nie będę powtarzał, ta porażka na otwarcie z Tur bardzo mocno od razu było wiadomo, że skomplikuje sprawę, bo na ten moment no, Trento wydaje się zespołem takim dominującym, chyba zdaje się i we Włoszech dominują i są bardzo trudni, trzeba po prostu wejść na ten maksymalny poziom, a Resovia tego maksymalnego poziomu nie gra. Wypadł im jeszcze De Falco, który na pewno jest ważnym graczem, ale na pewno też mogliby grać i bez niego lepiej. Nie mieli tej zagrywki, odstawali ten jeden set na równi, to trochę za mało sportowo. Muszą też swoje pewnie mankamenty cały czas rozwiązywać. Wypadanie z treningu tygodniowego Kochanowskiego też widać się odbija na jego dyspozycji. Zresztą jak w każdym, więc nie wchodzę w kulisy, ale no, sprawa jest jasna. Tylko zwycięstwo pełne we Francji i oczywiście powalczyć zawsze z Trentiną można, bo być może na końcówce nie będą się siłowali pełnym składem, bo może mogą mieć awans, też mogą mieć jakąś kalkulację swoją zdrowotną, formę, a Resovia mogła cisnąć. No, wydaje mi się, że Resovia powinna iść w górę raczej niż się w jakieś kryzysy zagłębiać, bo chyba już powinno się to wszystko powoli wyrównywać. Mówimy, że ten przełom roku jest przeważnie różny, no ale tu mamy trochę zaprzeczenia w tym roku, bo jak się chyba zanalizuje przygotowania kadrowiczów, ich obciążenia i te inne historie, to chyba wyszło nam trochę w tym roku trochę odwrotnie, bo Fornal fruwa i też jakby zaprzecza, że nie wszyscy kadrowicze muszą być w strasznym dołku. No to, co w czasie transmisji już wielokrotnie powtarzamy, to już jest trochę nudne, ale bardzo dziwne, że jest no po prostu wysyp tak ciężkich kontuzji. To, że się to jeszcze skupiło w jednym klubie, w naszym czołowym klubie, no to już w ogóle jakieś fatum. Faktycznie albo ktoś na nich urok rzucił, albo niech i jakąś babkę do odczarowania tam zawołają, bo coś jest nie tak, można żartować, ale problemy mają potężne. No z tym, że nieraz już wychodzą składem, który jest już personalnie na boisku, wygląda nieźle. No i Zaxa te Rozelare dobrze, że przecisnęła, bo jakby nie przecisnęła, to byśmy mieli chyba dwa kłopoty równoczesne. Resovia ma po prostu wygrać z Tur na wyjeździe, co jest absolutnie sportowo, nie żadnym wielkim sukcesem. Będzie tylko po prostu zrealizowaniem pewnego planu i wykorzystaniem możliwości. Ogranie Słoweńców to chyba jakby nie powinno i oni się powinni z tej grupy wyciągnąć, choć na pewno jest to taki trochę bliżej zero-jedynkowego układu, bo układ jakiejkolwiek tam porażki z Tur, czy nawet tracenia punktów już może ich z tego drugiego miejsca, czy tam z tego trzeciego miejsca to prawie na pewno nie, bo to chyba najlepsza trójka tylko wchodzi, to może być bardzo słabo. No a czy zajmą drugie miejsce, no i wtedy na pewno tutaj ta szansa, o to trzeba grać. A Kędzierzyn, no nie wydaje mi się, żeby miał, mówię, po przeciągnięciu tego meczu w Belgii, wydaje mi się, że no sprawa jest jakby zagaszona, natomiast oczywiście no nie przewidywałem i nikt tego przewidzieć nie mógł, że wypadnie znowu im Śliwka, no ale mam wrażenie, że brzmi może dziwnie, że zastąpienie Śliwki będzie łatwe. Nie będzie łatwe w kategorii tego wszystkiego, co Oleg daje zespołowi, ale jeśli ta reszta zawodników no, będzie gotowa do grania, to chyba już powoli można zacząć myśleć o tym, że ten skład wystarczy na wygranie. Czy z Iratem? No nie wiem, jak tam się Turcy zachowują, ale to jest zespół, który postawił mocne warunki, także to nie będzie łatwe. Może być ciekawie, natomiast no, ta Zaxa to jest tak, że jak zabieram się do meczu Zaxy, to najpierw to dopytuję wszystkich i obserwuję na ekranie, czy w jakim oni przede wszystkim składzie wychodzą, bo tak naprawdę to dzisiaj oni nie ostatnich, nie wiem, 10 meczów to oni zagrali chyba nigdy w takim samym wystawieniu. No. Wszyscy trochę chorują, wszyscy trochę cierpią, wszyscy mają swoje różne problemy, ale Zaxa ma wyjątkowe problemy. Zgadzam się, że ten Puchar Polski zaczyna uciekać. Chyba na coś muszą się zdecydować. No nie wiem, co będą brali. Może jeszcze zdążą jedno i drugie, ale w lidze to bym się jeszcze tak nie martwił, bo oni mogą kogoś i z siódmego miejsca rozstrzelać w tym play-offie. Natomiast choć ten play-off będzie dziwny, zwłaszcza pierwsza faza. A Puchar Polski no mogą pominąć, jeśli mieliby zaryzykować jakieś tam mocno te zdrowie. Nie wiem, ty Kuba byłeś, widziałeś, ja nie wiem, no co się z Bednożem dzieje, czy on jest właśnie na pograniczu wycieńczenia, czy co się działo, bo faktycznie to takie niektóre obrazki jakby za chwilę chciał, jak maratończyk, który dobiega do mety, ale właściwie nie wie, że dobiega i przydałoby się go doprowadzić do tej mety, także No dziwne to są obrazki i trochę momentami to zaczyna wyglądać, jakby naprawdę nad tym zespołem ciążyło jakieś fatum. Mam nadzieję, że tak.
A wiecie, co jest jakby według mnie dopełnieniem tych 7 nieszczęść, które spadły na Zaksę, że oni teoretycznie przed sezonem mówiliśmy, że mają ciut szerszy skład niż mieli w poprzednich sezonach. To znaczy w poprzednich sezonach często orali gołą szóstką w zasadzie, ewentualnie korzystali z jednego zmiennika i tak w zasadzie cały sezon potrafili zagrać bez kontuzji i dociągnąć do finału plus ligi i 3 sezony z rzędu do finału Ligi Mistrzów, a w tym sezonie wydawało nam się, że mają jakieś odejście, że mają w miarę zabezpieczony skład, ale tak ich dopadło, że nawet musieli sięgać po te transfery medyczne i transfery z ostatniej chwili i nadal to jeszcze im nie wystarcza często do takiego pełnego, spokojnego wystawienia składu, więc to jest jakby potwierdzenie tych już nawet może nie 7, a 10 nieszczęść. Powiedziałem, że mecz ten Resowi z Barcomem będzie ciekawy ze względu na oba kluby, tutaj o Resowi powiedzieliśmy, ale no też powiedzmy o Barcomie i nie ze względu na formę siatkarską, bo oni zanotowali ważne zwycięstwa w ostatnim czasie, natomiast ze względu na wywiad w Przeglądzie Sportowym, dla Przeglądu Sportowego przeprowadzony przez Natalię Żaczek z właścicielem, prezesem, właścicielem tej drużyny, z Olgiem Baranem. Nie wiem, czy Papo czytałeś ten wywiad, natomiast w skrócie, no, tym, którzy nie mieli okazji, tylko powiem w zasadzie, o co chodzi. To wszystko mniej więcej prowadzi do tego, że Barcom jest jakby rozżalony troszeczkę na sytuację, w której może zostać przy zmniejszeniu ligi wyrzucony z plus ligi, z rozgrywek i chciałby, aby odbyło się to w jakiś sposób sportowy, aby nie relegowano drużynę z automatu, natomiast zostawiono im szansę walki czysto sportowej o pozostanie w 14 i gdzieś tam w skrócie prezes czy też właściciel Oleg Baran tłumaczy, w jaki sposób, jak przebiegała procedura przystąpienia do Plus Ligi, w jaki sposób wyglądała historia zapewnienia sobie w zeszłym sezonie meczów w Krakowie, a w tym sezonie w Wieluniu. No i gdzieś tam to wszystko ma prowadzić do tego, że w miarę możliwości prezes Baran postawi sprawę no dosyć zdecydowanie i będzie walczył o to, żeby jednak z prezesjami negocjować na jakichś warunkach pozostanie tej drużyny w gronie najlepszych, albo przynajmniej doprowadzenie do tego, że to rozstrzygnięcia sportowe, boiskowe będą wiążące. Nie wiem, jak odebraliście panowie ten wywiad, bo oczywiście ten wywiad wpisuje się w całą historię tych negocjacji między klubami, między włodarzami ligi, oczywiście też pod presją być może kibiców, pod presją być może także federacji, czyli mam tu na myśli bardziej selekcjonera. To wszystko gdzieś wchodzi w ten taki kociołek, który być może w ostatnim czasie lekko przygasł, ale oczywiście temat zmniejszenia ligi jest cały czas aktualny.
Dla mnie robi się problem dla ligi. Ponieważ moim zdaniem, moim prywatnym zdaniem, trochę liga miała, czy kluby, czy liga miała troszkę nadzieję taką, że Lwów wróci do siebie do ligi i będzie grał normalnie, bo tam liga normalnie gra. Będzie grał w o mistrzostwo, będzie grał w pucharach europejskich, tak jak gra, nie wiem, Prometeusz, czy Epicentry w lidze ukraińskiej. I zaczyna być problem z tego względu, że najprawdopodobniej została w ogóle zabezpieczona taka możliwość odejścia z wyrzucenia, czy z podziękowania, może to ładnie brzmi, w spółce akcyjnej. Przypominam, robiliśmy to w 7 strefie, ja robiłem wywiad z Kamilem Składowskim, omawialiśmy to w 7 strefie, sytuację taką, że to jest to spółka akcyjna i przy wykupieniu akcji i będąc takim samym członkiem jak Warszawa, Rzeszów, Jastrzębie, Gdańsk, nie można zdecydować, że jednego się wyrzuca bez konsekwencji. Można go wyrzucić, ale oczywiście trzeba byłoby za to zapłacić, być może jakąś ogromną karę. Więc na dzisiaj Moim zdaniem, rozmawiając z niektórymi prezesami plusligowymi, może dojść do sytuacji, że w styczniu troszkę ten balans odnośnie 8-7-1 się troszkę zmieni.
A ja to pytam w takim razie, bo przyznam, że nie wiem tego, czy rzeczywiście Barkom jest w 100% takim samym członkiem pod względem formalnym, udziałowcem, jak wszystkie inne zespoły, bo przystąpił do ligi na innych zasadach, nie przystąpił z czystego awansu, a dostał ten udział.
Z tego, co ja się dowiadywałem, jest na takich samych zasadach jak każdy inny zespół, wykupując akcję, wszedł do ligi bez żadnych innych warunków. To też powiedział Artur Popko nam w Łodzi, jak robiliśmy, nie, w Spodku, przepraszam, jak robiliśmy Super Puchar, jest na takich zasadach jak inni. Kamil Składowski to potwierdził, więc to jest normalna akcja. Wykupili akcję i zostali zaproszeni do spółki.
Jedyną szansą jest teraz odkupienie tych akcji.
Za ile?
Przypuszczam, że w jakiejś formie troszeczkę, brzydko to nazwę, szantażu sportowego, no bo inaczej tego nie można nazwać.
I teraz tak, jeżeli w sytuacji moim zdaniem, ja mówię tylko prywatnie przypuszczenie teraz, to głosowanie może, ten podział głosów może się troszkę zmienić, bo wystarczy, żeby dwa kluby, bo tam były chyba te kluby środka tabeli, powiedzą, że słuchajcie, no nie możemy umierać i zrzucać trzech zespołów, nie wiadomo co dalej z pierwszą ligą, bo przypominam, że przy takim relegowaniu pięć zespołów z pierwszej ligi byłoby wyrzuconych, bo tak to musiałoby funkcjonować. Więc może się zmienić układ sił, a na styczniowym, bo chyba 10 stycznia jest spotkanie. Troszkę ja rozumiem prezesa Barana, bo on chce utrzymać zespół w lidze i zgadzam się Lepka z tobą, że troszkę tutaj zgrzyty są, bo prezes Baran mówi, że mocniejsza konkurencja jest mocniejszą ligą, ale mamy polską ligę siatkówki, mocniejszą konkurencją to tak nie funkcjonuje, to nie weszli przez pierwszą ligę, bo jeżeli mówimy o sytuacji fair play, to musieliby wejść do niej normalnie po kolei wchodząc, pokonując wszystkie zespoły pierwszoligowe, a nie pokonali wszystkich zespołów pierwszoligowych i też nie na hali w Wieluniu jest 250 osób mniej więcej średnio, w tym około połowa pewnie obsługi. I tu jest racja, że z jednej strony żaden zespół nie był wprowadzony do Plus Ligi, znaczy nie zezwolono na takich warunkach, jaki zezwolono na Lwowowi, ale z drugiej strony on kupił akcję, więc on jest czysty dla siebie i on będzie czekał tylko teraz na rozwój sytuacji, więc sytuacja dla mnie jest patowa.
I jeszcze dodam tylko, że to ciekawe, to podkreśla ten prezes Baran, jakby chęć włączenia Lwowa do naszej ligi była obopólna, to znaczy nie tylko klubu, ale też przedstawicieli ligi i ona pojawiła się już dobrych kilka lat temu, to znaczy my też słyszeliśmy kilka lat temu o tym, że jest taki pomysł, wówczas przyjmowaliśmy ten pomysł troszeczkę sceptycznie, a wojna spowodowała, że on został urzeczywistniony w bardzo szybki sposób, natomiast to nie jest tak, że Barkom Lwów przystąpił tylko dlatego, że wybuchła wojna.
Tak, ale jednym z warunków i dlatego to rozszerzenie ligi było takie, że wszystkie zespoły są zapraszane do Lwowa i jeżeli dobrze pamiętam, tam finansowanie miało być ze strony Lwowa, że wszystkie samoloty, bo większość z miast można było polecieć, Rzeszów pojechała autobusem.
No i to nie jest możliwe ze względu na wojnę.
Nie jest możliwe. I to kolejny warunek, to on był głównym warunkiem, że rozwój biznesu, połączenie ukraińsko-polskiego, telewizja, cała ta otoczka miała być ładnie zbudowana. Z tej całej otoczki pozostał Wieluń z 250 osobami i najgorszym marketingiem, jeżeli chodzi, znaczy najgorszym, najsłabszym marketingiem klubowym w całej polskiej lidze. Więc tu się możemy przeczytać argumentami, co jest fair, co jest nie fair. Na sam koniec zostaje sytuacja taka, że Lwów jest akcjonariuszem. I Lwów mógł, chyba czekano na to, że Lwów odejdzie sam, ale Lwów nie odchodzi, więc będzie patowo i ja się nie zdziwię, nie zdziwię się, jak będzie nowe głosowanie 10 stycznia i już nie będzie 8-7-1.
Dobrze, to jeszcze tylko, żeby zamknąć ten wątek, bo żeś fajnie to wszystko szeroko opisał. Jakby na końcu, jeżeli nawet według ciebie przegrane zostanie to głosowanie i prezesi uznają, że zmniejszają ligę i na przykład chcą, żeby Barkom odstąpił, to jak według ciebie to może przejść, zostać procedowane?
Dla mnie rozwiązaniem na dzisiaj, po tym wywiadzie prezesa, rozwiązaniem będzie takim, że niezmniejszona zostanie liga. Po prostu zespoły nie będą, moim zdaniem jednym z warunków zmniejszenia ligi było dwa zespoły plus Lwów, a jeżeli teraz będą trzy zespoły, to może dojść do innego głosowania. ja mówię to z moje prywatne zdanie do innego głosowania, bo prezes Baran jest biznesmenem. Jeżeli on dostanie duże pieniądze od klubów, a jak kluby mają zapłacić? Ja mam zrzutka po bańce na to, żeby Lwów spłacić? No tak to nie wygląda. To jest, no,
to dlaczego jest... miałby to robić?
I dlaczego miałby to robić? Jest, to jest spółka akcyjna. Polska Liga Siatkówki jest spółką akcyjną. I dopóki nie siądą do stołu, jakoś tego nie rozwiążą, uważam, że to wcale nie oznacza, że ta głosowanie ostatnie było takie ostateczne i wiążące, bo może się zmienić, bo czekano na to, a przypominam, że prezes nie przyjechał na to pierwsze spotkanie miesiąc temu, ale on będzie teraz 10 stycznia.
Nie wiem, ja mam jedną uwagę do tej całej dyskusji oczywiście, bo tam jest pewnie wiele technicznych rzeczy. W mojej opinii został popełniony błąd w ogóle co do pomysłu rozszerzania ligi i o ten zespół, bo nie widziałem żadnego powodu. Tak samo mogliśmy zaprosić Berlin albo Czechów, albo Austriaków.
Były takie pomysły.
Wiem, ale nie rozumiem, bo akurat to się wydarzało, to jest już trochę nieważne dzisiaj, ale pamiętam, że wtedy bardzo mocno walczył Wrocław, bardzo mocno Bydgoszcz, która straciła ligę. Zaczynał się rodzić Lublin. I wiele polskich takich miejsc, o które dbaliśmy, nie chcieliśmy, i oni mieli bardzo, byli rozgoryczeni, że tak jak Kuba powiedział, Lwów nie przeszedł ścieżki sportowej. Wręcz się czuł urażony, że przez pierwszą ligę oni grać nie będą. Zresztą poza tym nie był najlepszym zespołem ukraińskim, bo ten epicent, gdzie prowadził go Sordyl, był najlepszym zespołem. Oczywiście wojna to wszystko podkręciła mentalnie i uczuciowo i jakby użyczyliśmy tej możliwości. Ale jest jedna rzecz, której dalej Lwowiacy nie spełniają. Oni nie grają z Polakami. Oni są zagranicznym zespołem w naszej lidze, nie trzymając już formuły polskiego zawodnika. Więc to nie wiem, czy to mi się nie zgadza trochę z tym, co Kuba mówi, bo administracyjnie oni się są spółką akcyjną. Sportowo się bronią i za to czapka z głowy. I wyrzucać ich to po prostu brzmi no tragicznie teraz. Natomiast reorganizacja ligi kosztem naszych polskich zespołem, a ochroną w jakiś sposób zespołu z Ukrainy, no nie będzie przyjęta dobrze. No to nikt mi tego nie wytłumaczy. To, że jeszcze oni marketingowo no po prostu leżą, bo nie ma żadnego zainteresowania ich rodaków. Kraków no pół wypalił, pół nie wypalił, właściwie nie wypalił, a teraz to miejsce w ogóle nie wypali. I tu parę rzeczy się przestaje zgadzać. I mówię, będzie opór wewnętrzny środowiska, jedni zaczną bronić, poprzez bronienie Lwowa będą chcieli utrzymać szerokość ligi. Inni będą mieć takie proste zarzuty, a czemu my mamy udostępniać swoją ligę Ukraińcom. Tak jak mówię, no wszystko wojna i akcenty ludzkie, humanitarne też wywołały pewne odruchy pozytywne. One się powoli będą pewnie kończyć, bo jak ze wszystkim. Nie wiem, jak to rozwiązać. To, że nie grają Polakami, to też to zmienia. Moim zdaniem pewien układ sił, nie na ich korzyść czy nie na ich korzyść, tylko na niekorzyść Polaków, bo polski zespół jest po to, żeby w nim grali polscy zawodnicy. Oni polskim zespołem nie są.
Ale tu będę ich bronił troszeczkę, Papo, bo jeżeli ten pomysł ma jakikolwiek sens, to właśnie według mnie tylko w takiej formule, w której oni jakby zamiast Polaków mają ten sam limit dotyczący obcokrajowców, natomiast grają Ukraińcami, no bo wpuszczenie zespołu ze Lwowa, który miałby zatrudnić nagle Polaków, to byłby już kompletne pomieszanie z poplątaniem, bo to byłoby rzeczywiście jawna grabież kosztem takich zespołów jak Umowna Bydgoszcz. No jeżeli oni mają być wpuszczeni jakby na jakichś specjalnych zasadach, no to tylko pod tym takim umownym szyldem promocji siatkówki, rozwijania się, wyjścia do Lwowa czy na Ukrainę, co oczywiście zostało skomplikowane przez wybuch wojny, no bo gdyby oni mieliby nagle grać polskim składem i na przykład mieć trzech Ukraińców, to byłaby rzeczywiście taka no, otwarta grabież miejsca polskiemu zespołowi.
No ale tak, nie mamy co chyba zagadywać tam już tego tematu, co teraz ty poruszyłeś. Oczywiście sam projekt wzmocnienia naszej, właściwie nie wiem jak to nazwać, bo czy my potrzebowaliśmy wzmacniać, na jakiej, to musiał być bardzo mocny lobbying, projekt ciekawy, no Lwów, sentymenty historyczne, jeszcze wojny przypominam nie mieliśmy. Czemu to w ogóle się pojawiło? No,
wiecie, najśmieszniejsze jest to, że równolegle mamy zespół z Warszawy, który jest sponsorowany przez ukraińskiego biznesmena, też człowieka bogatego, czyli jakby mamy w tym momencie dwa byty, które funkcjonują na kompletnie różnych w tej chwili zasadach.
No wiesz, ja najbardziej pamiętam wtedy rozmowy pod tytułem tego właśnie startu, bo gdzieś tam leży ta przyczyna, ten grzech pierworodny jest tam. Wojna, to mówię, zmieniła takie podejście i trochę jakby trochę pewnie każdemu z nas trudno idzie przez usta powiedzieć coś takiego bardziej merytorycznego, ale dotykającego trochę uczucia, trochę tą sytuację, więc ja chcę to też ominąć. Ja sportowo ich doceniam, że oni sobie radzą w naszej lidze, natomiast ja nie rozumiałem dlaczego, i podkreślę to jeszcze raz, że w tamtym czasie pomysł wciągania Lwowa, jakby to był, nie wiem, no wjazd, tak jak NBA się rozszerzało, oczywiście trzymając skalę na zespoły z Kanady, ale to od razu wchodzi zespół potężny finansowo, marketingowo, no Lwów, wszystko się dzieje bardzo pozytywnie i nasza liga jest taka, no jakaś tam niepełna, czterozespołowa, jeśli chodzi o moc, a ogon jest słaby, a my się znaleźliśmy w takiej sytuacji, że u nas 4-5 zespołów miast, jak Bielsko, jak Radom, jak te wymienione Bydgoszcz przeze mnie, Wrocław wtedy dobrze pamiętam, czy Kuba przecież prowadził Będzin, wszystkie te ośrodki pracowały, walczyły, ta pierwsza liga tam się cięła, tam jeszcze chyba i Lublin walczył przecież o wejście, i Jawia Świdnik się starała. Wszyscy stworzyli, zaczęliśmy mówić, że mamy tak mocną, fajną pierwszą ligę, że te ośrodki warto byłoby, znaczy warto, no muszą, walczą, a też im się ciężko, a tutaj żeśmy wykonali pewien ruch. I teraz za to płacimy. Jak to administracyjnie rozwiązać, to ja nie wiem, jakie są tam kary, nie kary. Zespoły nasze będą się czuły teraz też, każdy będzie się teraz bronił, bo sportowo lwowiacy się obronią. I tu do nich podejścia.
No, widzimy to po tej tabeli, no 10. miejsce no, w tej chwili, naprawdę mówię, w ostatnim czasie dobra postawa.
Tak jest, ja się wcale prezesowi nie dziwię, wręcz on wykorzystuje najlepszy argument swojego zespołu, to jest sport. I oni sportowo wypełniają nasze warunki. Finansowo pewnie swoim graczom nie zalegają, nie ma na nich protestów. No to, że marketingowo są może najsłabszym zespołem, to jest inny temat. Nie mają kibiców, bo nagle skąd mieliby ich mieć? To chyba była za duża wiara, że na terenie Polski nagle Ukraińcy tak się zorganizują, że będą im kibicować. No ale to już są takie tematy poboczne. A teraz zrobił nam się problem, bo mamy ligę, która jest mocna, która się rozszerzyła do 10-12 już zespołów, które marzą o playoffach, a nikt z tej ligi w ogóle sobie nie wyobraża spadku. No i ci lwowiacy wszystkim stoją solą wokół. No, bo tak trochę jest, bo pozbyć się jakkolwiek ich, żeby oni się ucieszyli, albo tak jak Kuba powiedział, żeby się sami poddali. No, no to mamy problem. No to jest,
Kuba,
to jest taki problem, który mi się wydaje nie jest łatwy do rozwiązania, bo będzie granie i na interesach, i na emocjach.
Kubo?
Nie, jest okej. Okay, no też, to Lwów, wydaje mi się, że może być, jestem ciekawy 10 stycznia, o tak, tego. Okay.
No bo nie ma na razie opcji, żeby oni do Lwowa wrócili grać, bo nie jesteśmy na tym poziomie tego konfliktu militarnego. No, nie ma tematu. No, nikt tam nie pojedzie. No. Ja jako zawodnik, czy jako trener, czy jako, nie wiem, lekarz z Polski, nie chciałbym tam pojechać, czy dziennikarz, i odmówiłbym wyjazdu po prostu. To nie jest czas na zabawę, sport mieszać z poważną wojną. No i coś mówimy o ryzyku życia. No to w ogóle.
Słowo o tym meczu, panowie, bo przelecieliśmy troszeczkę o projekcie, o Zaksie, o Jastrzębiu, o Resowi, o Barkomie, ale musimy się zatrzymać przy tym meczu. Przyznam szczerze, że przed tym spotkaniem nie miałem pojęcia, w którą stronę to obstawić, także pod kątem oczywiście naszej gry, zabawy, bo cały czas gdzieś tam zmierzamy do tego, żeby przywrócić menedżera siatkarskiego. Nie wiem, na ile ten plan uda się zrealizować, ale robimy kolejne kroki. Natomiast kiedy dowiedziałem się, że Nysa wyjdzie kombinowanym ustawieniem, to już zupełnie nie byłbym w stanie przewidzieć takiego wyniku, a jednak 3-0 dla Stali Nysa.
No wiecie, to musiało to kiedyś paść, bo cały czas Gdańsk moim zdaniem gra na limicie. Jestem ciekawy, byłem, kiedy Gdańsk padnie, ale te problemy Nysy, które miały ze złożeniem składu, jakoś jak w ogóle ten mecz był od początku do samego końca, Nysa dopadła, i nie puściła Gdańska. Gdańsk troszkę się posypał, Brawa dla Nysy, bo to są takie momenty, kiedy wydaje ci się, że tutaj tu nie masz rozgrywacza, tutaj jednego przyjmującego, tu gwiazdy, tu za chwilę Muzaja, za chwilę mamy połowę rundy, a największa gwiazda jest w kwadracie cały czas, no bo Muzaj praktycznie już teraz jak mówimy o Nysie, to nie mówimy o Muzaju, tylko o Kapicy mówimy, bo tak to mniej więcej wygląda, a przecież to Muzaj przychodził jako główna armata. Brawa dla Nysy.
62% w ataku Kapicy.
Nie, no ja się nie spodziewałem, że on będzie tak dobrze grał. Dla mnie Kapica to był taki też zawodnik typu troszkę Melianaca, że jeden mecz za 30 punktów, a drugi za minus 3 i tak w kółko, a on bardzo dobry ten sezon ma, taki w miarę równy i widać, że się tam dobrze czuje. Brawa dla tego środowiska, że to nie jest zawodnik pierwszego wyboru, a się okazuje, że nawet zdrowy Muzaj będzie siedział, może siedzieć na ławce. A w pewnym momencie prześledzenie Gdańska. Ja cały czas uważam, że Gdańsk nie wejdzie do tych playoffów, no bo to jest ja cały czas nie wierzę, że oni tak tyle mają tych punktów, że oni tak dobrze grali, tyle meczów powygrywali. Jak patrzę na ten zespół, to jest cały czas 120% tego potencjału. Znaczy oczywiście to gratulacje, to brawa dla nich. Ale to czasami się zdarzą takie mecze, że ich ktoś dopadnie i oni nie będą mieli argumentu.
No ja oceniam, że bardzo zbliżoną mam ocenę jak do Kuby, z tym, że jestem pozytywnie zaskoczony dobrą grą i tą ilością punktów przez Gdańsk zdobywanych i to odkładam na bok. Ale Nysak, no oczywiście też widząc skład Nysy, no to było, no będzie im ciężko, no będzie im ciężko. No wykonali plan, że tak powiem, 300% normy. Nie spodziewał, nikt by się nie spodziewał, że oni zrobią to w 3-setowym meczu. Ale ten zespół naprawdę jest fajnie zbilansowany, jak wychodzi w pełnym składzie, to Nysa wygląda teraz na zespół, który spokojnie będzie w playoffie i będzie bardzo ciężkim przeciwnikiem, takim, który potrafi naprawdę...
I no ale co byś zrobił jako trener Pliński teraz po takim meczu, gdzie masz El Graoui i Włodarczyk grają na takich procentach w ten sposób?
Nie, no nic bym nie zrobił. No przecież
ruszyłbyś to?
Nie, on się nie musi martwić, on się musi cieszyć. Plina się w tym momencie cieszy, bo on się musi martwić, on ma ogranego rozgrywającego pierwszego i będzie nim i niezmiennie będzie. Gierżot będzie szóstkowym graczem i ma ogromny udział w tym wszystkim, co do tej pory Nysa była. Muzaj może mieć tak samo bardzo duży wkład.
Ale to był chyba najlepszy mecz Nysy w tym sezonie, nie wiem, może się mylę, no, może jeszcze
no
jeden.
No tak, ale może na tle najsłabszego Gdańska, to wiesz jak to jest, no siatkówka jest taka, no, ciężko
nieraz Boże...
to nie są, wiesz, potrójne Rydbergery i rysunek na lodzie, no za efekty... Faktycznie, no, zaskakujący jest wynik, jeśli z determinacją miało być, znaczy jeśli byś oceniał wynik po składach, o których byś usłyszał, to byś tego wyniku prawdopodobnie jako ostatni wpisał w jakiejkolwiek kalkulacji. Natomiast w samej lidze jakby wyszła zdrowa Nysa, znaczy pełna Nysa na pełny Gdańsk, to ja bym obstawiał zwycięstwo Nysy w Nysie. Nie 3-0, bo nieraz i mecz jest, wiadomo, 3 sety na przewagi, jest kapitalny mecz, a pójdzie na 3-0. Ale obstawiałbym zwycięstwo Nysy i tak obstawiałem przed. Nie twierdzę, że Gdańsk nie miał prawa, by tam wygrać, czy Gdańsk gra ponad miarę, ale naprawdę skład Nysy, możliwości teraz Daniela, które sobie wypracował i przygotował, a jeszcze stracił Zerbę. Także ja myślę, że on i teraz nie wiem, czy Gierżot to jest kontuzja, czy to jest tylko choroba, bo też tego meczu nie dałem rady oglądać całego w takim rytmie. Ale to nieważne, to jest, oni mają teraz skład moim zdaniem na tyle dobry, że im drobne kontuzje właśnie mogą nie przeszkodzić i są gotowi do grania przy różnego rodzaju wahnięciach. Najlepiej byłoby tylko formy, niektórych zawodników wtedy trener ma swoją robotę, a jeśli im się przytrafi jakaś kontuzja, to też nie muszą być tacy wrażliwi. Ja nie wiem, czy Wojtek Włodarczyk to szedł tam na ławkę, ale jeszcze niedawno był czołowym graczem Lublina, no więc mieć na ławce Włodarczyka, no to ja bym
się... Dlatego się pytam i dlatego teraz zapytam prowokująco Kuby, jako szef swojego składu menedżerskiego, co zrobiłbyś przed najbliższą kolejką? Masz kolejkę w tym naszym menedżerze, w którym Nysa gra dwa mecze. Teoretycznie ciut łatwiejszy z Lubinem, zaległe spotkanie i z projektem. No i teraz możesz skorzystać z przyjmującego Nysy. I co robisz? Wracasz do Gierżota, wystawiasz Włodarczyka. Wiadomo, że El Graoui wygląda w tym momencie na tego podstawowego.
Przede wszystkim obraziłem się na tą grę po ostatniej kolejce. Jest głupia i bez sensu.
Głupia to jest piłka nożna.
Ale ta gra, mówię, nie siatkówka, tylko nasz menadżer, który gramy, bo ostatnie kolejki, gdy byłem w
siatkówkę. Siatkówkę wszyscy kochamy, co najwyżej Kuba się obraża na menedżera.
Bo wy kalkulujecie, wy specjalnie kalkulujecie. Wy
tak jest.
Na kalkulacji, a nie na rozsądek.
Tak jest.
Ostatnia kolejka była głupia i dopiero muszę się odobrazić na tą grę, ale powiem szczerze, nie będę tykał Nysy, bo nie będę zaskoczony, jak z Gierżotem nie wyjdzie w szóstce, nawet po takim meczu Włodarczyka, pokazać Gierżotowi, że i tak jesteś moją jedynką, więc ja tutaj Nysy nie tykam. Żukowskiego miałem w szóstce i cholera go nie ma.
No ale to jest zdrowie. No.
Czyli
ale
kalkulowałeś, że Nysa to łyknie ten Gdańsk.
No ale bo to Żukowski, on dużo asów robi w bloku, dlatego go wziąłem. Słuchajcie, naprawdę za pół roku, jak wyjdzie taka gra, to żadne FIFA, nic na świecie, czy Call of Duty, to jest wszystko pikuś przy tym menadżerze, którym my tutaj gramy i się emocjonujemy tym, bo ja zazwyczaj jestem najlepszy, a czasami choroby zawodników nie pozwalają pokazać mojego potencjału.
Zazwyczaj czyli raz.
Jak w golfie.
Ale Nysa bym nie tykał. Nysa sobie robi, Rysa robi swoje. To jest następna kolejka teraz, tak?
To jest na 13 kolejka, ale do niej dochodzą mecze także zaległe, bo tutaj 21 Nysa gra z Kuprum Lubin, a 29 gra ze Stalą Nysa, czyli do końca roku ma jeszcze dwa mecze plus ligowe. I tak jest też kilka zespołów, bo tutaj dochodzą te takie mecze przekładane z różnych kolejek i stąd też do końca roku jest bardzo napięty kalendarz. Natomiast rzeczywiście tutaj z tego rozkładu ten mecz Nysy z Warszawą w Warszawie, no to jest myślę, że jeden z najciekawszych spotkań. 30 grudnia jest mecz Zawiercia z Jastrzębskim Węglem. W międzyczasie jest też mecz Trefla po tym laniu w Nysie, Trefla u siebie 23 z Indykpolem AZS-em Olsztyn, więc ten kalendarz do końca roku takich kilka ciekawych meczów szykuje. Jeszcze tylko w takim razie inaczej jeszcze cię zapytam. Dobra, zostawiamy ten menedżer, obraziłeś się, nie chcesz go w cholerę grać, niech będzie. No ale jednak siatkarsko, jako trener teraz co byś zrobił?
Wiesz co, to pamiętaj też, że jaką relację buduje Plina z Gierżotem, takie synusia, że Gierżot, co by się nie było, Gierżot jest moim gościem, przedłużenie kontraktu z Gierżotem, nie wiem, czy Plina przedłużył tam mowę, nie, czy ma ten kontrakt ważny, ale to jest coś takiego, taka parka, no, że ty jesteś mój i ja tobie ufam, ale z drugiej strony też taka relacja z Włodarczykiem, czy Włodarczyk po takim meczu powie, no dobra, siadam na ławkę, bo grał i jest jedynką tam. Bardzo uniwersalny zawodnik, podoba mi się ten grał i w Nysie.
Taki... No ale tak jak mówił Papa, czyli co, Włodarczyk ma cały sezon siedzieć na ławce?
No takie życie. Znaczy ja nie wiem, czy by tak Plina zrobi. Nie wiem, czy tak Plina zrobi. Może poczekać do jakiegoś pomyłki Włodarczyka. Ja nie wiem, jakie ma relacje. Ja nie wiem, jakie ma relacje, bo to są wszystko jest ważne, jak ty się zbudujesz relacje międzyludzkie. Czy ci się zawodnik obrazi, czy są zawodnicy, którzy strzelą focha, ci się odwracą w kwadracie, nie będą do ciebie patrzeć za zmianę, a są, którzy powiedzą, trener decyduje, ja się dostosowuję, chociaż ich mało, mniej jest.
Wy chyba szukacie jakiejś dramy w miejscu, w którym w Nysie w ogóle...
Nie,
dzisiaj z Danielem usiadł przy piwie, ten powiedział, Daniel, ty jesteś najspokojniejszym trenerem w polskiej lidze.
Oj, czasami jak z sędziami rozmawia, to już
ale niekoniecznie. Ale nie w formule on, że jest najspokojniejszy, tylko najspokojniejszym masz ustawiony zespół, zespół, masz zespół nieprzepompowany pewnie zewnętrznie, macie swoje ambicje, macie oczekiwania, macie fajną halę kibiców, on ci o nic nie musi mówić, nie grzebcie mu, nie drapcie go tam w plecy, no. Będzie miał mecz, w którym będzie nerwowo, będzie fizycznie słabiej, znaczy technicznie będzie słabiej, to se wpuści Włodarczyka. Gierżot łyka połowę naszego bloku górą i wy chcecie go zdejmować, bo nie wyszedł.
Ja nie chcę. Ja go miałem w pierwszej szóstce swojej drużyny.
Plina nie słuchajcie, z Nysy nie słuchajcie ich dwóch, oni chcą.
Ja próbuję odgadnąć, czy zdejmować Gierżota z mojego menedżera, czy nie.
Wydajcie spokój z tym menedżerem, bo to mnie niepotrzebnie tu wpływa na jakiś poziom rozmowy, który dramatycznie spadł.
To jest najważniejsze pytanie, bo ten menedżer to pokazuje, czy masz szansę w ogóle o cokolwiek w tej plus lidze grać. Dobra, 13 kolejka na koniec.
Jest okej, nie ma tematu. Tutaj jak patrzymy, co mówiłeś o wyrównaniach w tabeli, o tyle jest ważne, mówimy teraz ogólnie już bez jakichś wycieczek personalnych, no to oczywiście teraz tą końcówkę ligi, no to nam determinuje ta rozmowa na temat, czy Zaksa wejdzie do pucharu, czy nie wejdzie. I patrząc na ich kalendarz, no to oni są na ścieżce, bym powiedział, bardzo, bardzo wymagającej, jeśli nie niemożliwej, nawet od strony sportowej, gdyby byli gotowi, bo trafiają na ten czub. Warszawa pokazała, oczywiście Zaksa nie może, nie ma wszystkiego, nawet jak będzie miała wszystko, a chyba nie da rady mieć wszystkiego, to ma dalej kalendarz bardzo, bardzo trudny i to jest teraz chyba najciekawsze z punktu widzenia kibica, powiedzmy, zależnego, niezależnego, siatkarskiego.
Proszę, to jest kalendarz Zaksa.
No i to jest droga przez mękę, bo oni mają jeszcze JW, tak?
15 kolejce 6 stycznia.
No i mają zawiercie chyba, jeśli dobrze pamiętam.
Nie pokazałeś, 13 kolejkę pokazałeś. Pokaż to.
A to przepraszam, poczekajcie, bo tak, ja tak, sobie otworzyłem, mam w dwóch
kartach. No teraz mają Suwałki. No
nie, tą kartę kliknąłem, proszę. 14 kolejka 3 stycznia zawiercie, 15 kolejka.
No to wystarczy spojrzeć, z kim grają. Aluron i Jastrzębie w normalnych warunkach może być ciężko, mogło być ciężko. Suwałki ok, Skra może ok, ale 6 punktów może nie wystarczyć.
Może nie wystarczyć.
Znaczy tu jest taki największy, no, na ten moment mi się wydaje, rzecz, która będzie, o której będzie się mówiło, no bo brak awansu do Pucharu Polski Zaksy będzie komentowane. Wszyscy wiemy, jakie jest podłoże tego wszystkiego, w jaki sposób, ale część...
Ale fakt będzie faktem.
Fakt jest faktem i ja tak do końca, ja jak sobie przypominam te ich mecze, które przegrali i z kim przegrali, to nie były wtedy jeszcze Tuzy. Poza Asseco Resowią to oni zmoczyli z Częstochową.
Markomem przegrali.
Markomem i tam na tym boisku trochę tych chłopaków, że tak powiem, zaksiańskich było, no więc te nie wszystkie te porażki to tak można łatwo sobie odkreślić, a tam Zaksa to odrobi, Zaksa to... No tak trochę się noga powinęła, mi się wydaje. Zdrowie zdrowiem... Poziom sportowy też trochę ich zawiódł w pewnym momencie i teraz są w takiej sytuacji, która wydaje się, że jest dość no, trudna. Zobaczymy, jak to się stanie. A w tym rozdaniu i w tych kolejkach ostatnich, no to mamy zawodnicy po raz kolejny, znaczy to chyba już normalne trochę w Polsce, ale jak spojrzałem na kalendarzyk, no to pograją do 23, zresztą my też popracujemy. Potem popracujemy od 27 do 30, czyli grudzień przed Sylwkiem, tam bez rozpędzania. Po świętach przytyć no, trenerzy.
Teraz są 2, 4, 5 meczów do 23. No, i potem jest 5 meczów między 29 a 30.
No i potem jeszcze widziałem taki dobry start noworoczny, bo ja na przykład będę miał mecz z Olsztyna 2 stycznia. Także nie
2 stycznia na ten... Olsztyn gra z Warszawą i tego samego dnia Radom gra z Lwowem, a Bełchatów z Jastrzębiem. No to
jestem ciekaw, kiedy warszawiacy udadzą się w podróż do Olsztyna. Wprawdzie nie najdłuższą, ale mimo wszystko raczej z noclegiem, czyli wyjadą pierwszego z Warszawy po krótkiej sylwestrowej uroczystości.
25 grudnia jechałem do Suwałk z Będzina. Nie mieliśmy nawet gdzie co zjeść, bo nigdy...
Nie, ja nie mówię, że to jest coś nowego, tylko mówię, że mamy tą końcóweczkę taką już... Teraz było ciasno, a teraz będzie i ciasno, i trudno, bo święta i Nowy Rok.
A ja ci powiem jeszcze... A nie, dobrze, Olsztyn gra teraz 2 mecze teoretycznie u siebie.
U siebie. No u ja, siebie, tam, tak. Ja tam 2 razy będę, także...
A ja pogratuluję Częstochowie utrzymania się w lidze po najbardziej szalonym meczu, jaki widziałem chyba w tym sezonie, 24-21 w każdym secie dla Lubina i Częstochowa utrzymuje się, moim zdaniem Częstochowa się utrzymuje w lidze. I ciekawy mecz, który ja będę chyba komentował, Bełchatów, który gra... w kratkę, taką kratkę, że o tak, od jednej bandy do drugiej bandy, chociaż częściej się przy tej bandzie niżej, przyjeżdża do Radomia i na sam koniec roku przełamanie hali RCS-u.
Wiesz co, Kuba, jakbym cię nie lubił, to bym ci powiedział, że Bełchatów nie gra w kratkę. Bełchatów gra piach, ciągły piach.
Z Warszawą wygrał.
Tak, no, bo to jest, this is volleyball.
Słuchajcie, dzisiaj jeszcze w takim razie na pożegnanie zapraszamy Was na 20.30 mecz ostatni 12 kolejki Resowia-Barkom. o 20:30 i później macie 3 dni przerwy, a później ta taka porządna dawka między 21 a 23, jak powiedziałem, 5 meczów Nysa Lubin, Suwałki Kędzierzyn, Lublin Częstochowa i Trefl Olsztyn oraz Radom Bełchatów, także porządna dawka taka przedświąteczna, a dzisiaj jeszcze jeden mecz Asseco Resovia Rzeszów kontra Barkom Karzany Lwów. Dziękuję bardzo panowie, dobrego wieczoru.
Nie można się nudzić, nie można się nudzić, nie ma
czasu. Niech nikt nie narzeka, bo jest porządna dawka siatkówki. Pa, pa.